Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Siódmego sierpnia wita Państwa Krzysztof Brąk. W pierwszej części programu skupimy się na sytuacji w Syrii i losie uchodźców z tego kraju. Opowie nam o tym ksiądz Waldemar Cisło, dyrektor polskiej sekcji Fundacji Pomoc Kościołowi w Potrzebie. W związku z rozpoczynającymi się pojutrze w Londynie igrzyskami paraolimpijskimi będziemy też rozmawiać z księdzem Johnem Armitage'em, odpowiedzialnym za katolickie duszpasterstwo na tegorocznej olimpiadzie i paraolimpiadzie. Na zakończenie powiemy o roli ruchów i wspólnot kościelnych w roku wiary. Zapraszamy.
Mianem hipokryzji określił działania Zachodu wobec konfliktu w Syrii patriarcha Ignacy Józef III Junan. Dla wielu rządów jest to tylko sprawa interesów ekonomicznych. Tak naprawdę w ogóle nie obchodzi ich los chrześcijan na Bliskim Wschodzie. W przeciwnym razie broniliby równości wszystkich wobec prawa i przestrzegania praw człowieka w każdym kraju, również tam, gdzie tak zwana arabska wiosna nie miała miejsca. Powiedzmy sobie jasno, wokół jest bardzo dużo ekonomicznego oportunizmu, powiedział rezydujący w Libanie syryjsko-katolicki hierarcha. Dodał, że najważniejszą kwestią jest zapewnienie wszystkim wolności sumienia i religii, bo takiej równości w tej chwili po prostu nie ma.
Co najmniej 200 tysięcy syryjskich uchodźców schroniło się w Turcji, Libanie, Jordanii i Iraku. Wśród nich jest wielu nieletnich i dzieci pozbawionych opieki. Sytuacja humanitarna zaostrzyła się w ostatnich dniach, kiedy to Syryjczycy na masową skalę zaczęli uciekać z kraju, co było odpowiedzią na eskalację przemocy.
Z Libanu wrócił właśnie ksiądz Waldemar Cisło, który organizował pomoc dla uchodźców. Dyrektor sekcji polskiej Fundacji Pomoc Kościołowi w Potrzebie podkreśla, że wyzwania rosną z każdym dniem.
Mieliśmy spotkania z dyrektorem Caritasu Libańskiego, ojcem Simonem, patriarchą marynickim i wieloma innymi biskupami, którzy swoją opieką otaczają uchodźców wcześniej z Iraku, dzisiaj z Syrii. Sytuacja wygląda dramatycznie, bo wiemy, że Liban to jest mały kraj i napływa coraz więcej uchodźców i potrzeby są coraz większe. Statystyki mówią o 38 tysiącach uchodźców zarejestrowanych, a nieoficjalne statystyki mówią o czterokrotnie większej liczbie. Dlaczego jest taka rozbieżność? Ci ludzie są wystraszeni, boją się podać jakiekolwiek swoje dane osobiste, zarówno Organizacji Narodów Zjednoczonych, jak i kościelnym organizacjom. To są ludzie, którzy przeżyli gehennę, uciekli ze swoim życiem, ze swoimi dziećmi, z tym, co zdążyli zabrać. Bogaci opuścili Syrię wcześniej, bo mając środki ku temu, mogli sobie na to pozwolić. Teraz zaczyna się ta emigracja najtrudniejsza, czyli tych najbiedniejszych, tych, którzy muszą czasami pieszo przebywać duże odległości wraz ze swoimi rodzinami. Stąd olbrzymia potrzeba. Jeśli chodzi o konkretne formy pomocy, to w samym Bejrucie mamy ośrodek, który prowadzi siostra Hanach. Od 2 lat finansujemy go. On dziennie przyjmuje około 70 osób, 70 Irakijczyków i w tej chwili rośnie liczba Syryjczyków. Około 40 osób to są Syryjczycy i ta liczba rośnie. Udzielana jest pomoc różnego rodzaju. Tam 70 wolontariuszy, lekarze, siostry, inne osoby pracujące udzielają pomocy tym ludziom. Warunki są bardzo skromne, ale pomoc, która jest udzielana, jest bardzo efektywna. Także serdeczne podziękowanie dla tych wszystkich, którzy i w ubiegłym roku, i w tym wspierali z Polski uchodźców z Iraku, czy pomagali kościołowi irakijskiemu. Obawy są bardzo duże, bo nikt z nas nie jest w stanie dzisiaj powiedzieć, w jakim kierunku potoczy się sytuacja w Syrii. Kraje zachodnie też są pełne obaw, bo nie wiemy. Ostatnie wiadomości pokazują, że nawzajem zarówno strona rządowa, jak i tak zwani powstańcy oskarżają się o mordy. Tymi, którzy najbardziej cierpią, są właśnie ci najbardziej niewinni, najbardziej biedni ludzie i to jest największa tragedia tego narodu.
Jaka jest sytuacja tych, którzy schronienia szukają w Libanie? Czy oni przebywają w ośrodku dla uchodźców, czy może przebywają w prywatnych domach u ludzi, u swoich rodzin?
Na terenie Turcji są budowane obozy. Na terenie Libanu ci ludzie bardziej są rozdzieleni po różnych osobach, które są ich znajomymi, które są rodziną. Te rodziny też nie są najbogatsze, więc same mają problemy z utrzymaniem. Stąd ta olbrzymia potrzeba ze strony Caritasu i tych wszystkich organizacji, takich jak Pomoc Kościołowi w Potrzebie, aby w tym wypadku zapewnić to, co najbardziej potrzebne, czyli leki, żywność. Bo ta ludność, która ich przyjmuje, udzielając gościnności, Ukrainy też jest biedna.
W takim przypadku tym bardziej potrzebne jest działanie takich ośrodków, które wspiera właśnie pomoc Kościołowi w potrzebie. Czy w tym ośrodku również pomoc medyczną otrzymują rodziny libańskie i czy z niego mogą korzystać tylko chrześcijanie, czy jest otwarty dla wszystkich?
To, co chciałem podkreślić właśnie, jeśli chodzi o chrześcijan, nie zawsze to działa w drugą stronę, ale chrześcijańskie szkoły, szpitale nigdy nie pytają w pierwszej kolejności o to, jakiej religii jest się wyznawcą. Tutaj udziela się pomocy człowiekowi, potem jest pytanie o to, jaką religię on wyznaje, jeśli ona jest w ogóle potrzebna. I to jest ten piękny aspekt pracy chrześcijan i ten piękny aspekt solidarności, pochylania się nad każdym człowiekiem bez względu na jego wyznanie, czy przynależność religijną, czy narodową. I to, co podkreślała siostra Hanach, ona nigdy nie pyta, czy ci ludzie są chrześcijanami, czy muzułmanami. Oczywiście większość z nich to są chrześcijanie, ale jeśli przychodzi człowiek z chorym dzieckiem, czy matka, czy ojciec, nikt mu nie odmawia tej pomocy. I tutaj też podziękowania od siostry Hanach dla polskich wierzących, którzy wspierali. Pamiętamy, 2 lata temu mieliśmy Dzień Solidarności poświęcony Irakowi. Przy tej okazji przekazywaliśmy te środki i dalej przekazujemy. Także serdeczne podziękowanie dla wszystkich wierzących w Polsce za wspieranie i modlitwą, i groszem ofiarnym tych pięknych projektów. Dziennie korzysta z tej pomocy około 70 osób, więc policzmy sobie to przez 300 kilkadziesiąt dni w roku, kiedy ten ośrodek jest otwarty.
W czasie wizyty spotykał się ksiądz dyrektor z wieloma biskupami. Proszę powiedzieć, jaki jest ich apel, co oni mówią na temat sytuacji w Syrii, na temat sytuacji uchodźców, którzy szukają schronienia w Libanie.
Może tutaj najlepszym odpowiedzią na pytanie księdza będzie odpowiedź jednego z biskupów, z patriarchów syryjsko-katolickich. On mówił nam tak: dzisiaj musicie zapomnieć o poprawności politycznej, musicie zapomnieć o tak zwanej dyplomacji, trzeba mówić wprost. Dzisiaj na Bliskim Wschodzie chrześcijaństwo czy chrześcijanie są konfrontowani z takim pytaniem, czy pozostać, czy też chrześcijaństwo zupełnie zniknie z tamtego rejonu. Jak mówił, pradziadowie, dziadowie ich mieszkali tam, żyli. To jest bardzo potrzebna obecność, bo ona zupełnie inne wartości wnosi. Również wielu muzułmanów, tych, którzy nie są radykałami, którzy nie są fanatykami, widzi potrzebę koegzystencji tych dwóch wielkich systemów wartości, dwóch wielkich religii. I Liban jest takim pięknym przykładem, że te dwie religie mogą ze sobą istnieć i ci ludzie mogą ze sobą współpracować pod warunkiem, że nie dopuści się do głosu fanatyków. Ale jest też takie pytanie, że młodzi chrześcijanie, którzy dzisiaj mają możliwości emigracji, łatwiejszego życia, pytają się, dlaczego mają być obywatelami drugiej kategorii, dlaczego mają nie mieć pracy, jak mogą wyjechać do innych krajów i te prace znaleźć i lepsze warunki dla swoich rodzin. Stąd też jest potrzeba i Kościół tamtejszy robi co może, plantacje oliwy, różne inne możliwości zatrudnienia i pracy, żeby tych ludzi tam na miejscu zatrzymać.
Wiemy, że we wrześniu Liban odwiedzi papież Benedykt XVI. Czy widać, że Kościół libański przygotowuje się do tej wizyty?
Oczywiście, pobyt Ojca Świętego, podobnie jak to miało podczas wizyty w Ziemi Świętej, będzie zwróceniem uwagi świata na problemy tamtejszego kościoła, tamtejszych chrześcijan. To jest ta wielka nadzieja. Oczywiście też chodzi o ten aspekt przeżycia duchowego, umocnienie tych, którzy pozostają i dają tam świadectwo. Także wizyta Ojca Świętego będzie bardzo ważna dla nich. Takim radosnym momentem był piątek, kiedy do Libanu przywieziono papa mobile, więc dla nich to już był taki materialny znak, że już będzie Ojciec Święty, bo już jego papa mobile jest na miejscu.
Bardzo dziękuję za tę rozmowę o dalszych przygotowaniach Kościoła Libańskiego na wizytę papieża Benedykta. Będziemy informowali. Z księdzem dyrektorem Waldemarem Cisło z sekcji polskiej pomocy Kościołowi w potrzebie rozmawiał ksiądz Tomasz Grzyb.
Pojutrze w Londynie rozpoczną się Igrzyska Paraolimpijskie, a zatem Międzynarodowe Zawody Sportowe dla zawodników z niepełnosprawnością fizyczną. Zgodnie z tradycją odbywają się one tuż po normalnej olimpiadzie. Głównym kapelanem jednej i drugiej olimpiady ze strony Kościoła katolickiego jest ksiądz John Armitage, wikariusz generalny diecezji Brentwood, na terenie której znalazły się główne obiekty olimpijskie. On też jest gościem naszego programu. Ma już ksiądz za sobą posługę na olimpiadzie. Jak ksiądz przeżywał tę posługę? Czy wielu katolickich sportowców korzystało z duchowej posługi w czasie igrzysk?
Well, there were thousands of athletes in the W wiosce olimpijskiej były tysiące sportowców. Mieliśmy tam swoją kaplicę, podobnie zresztą jak inne wyznania. Muszę powiedzieć, że było dość duże zapotrzebowanie na posługę duchową. Sportowcy zaglądali do kaplicy przez cały czas trwania igrzysk. Najwięcej jednak w czasie trzech olimpijskich niedziel. Wtedy robiło się tłoczno. W Eucharystiach brało udział po kilkaset osób. Codziennie sprawowaliśmy trzy msze. Zawsze byli wierni, czasami nawet nadspodziewanie dużo. A zatem mogę powiedzieć, że było duże zapotrzebowanie na tę duchową posługę.
Co księdzu daje największą satysfakcję w posłudze kapelana olimpiady i paraolimpiady?
Prawdę powiedziawszy, nie widzę specjalnej różnicy w byciu kapelanem na olimpiadzie czy w szkole, więzieniu bądź szpitalu. Ludzie, którzy do ciebie przychodzą, chcą w istocie tego samego. Chcą się pomodlić, wyspowiadać, wziąć udział w Eucharystii. To prawda, że na olimpiadzie możemy spotkać sławnych sportowców, ale potrzebują oni takiej samej duszpasterskiej posługi jak wszyscy inni. Oczywiście są oni pod bardzo silną presją, aby osiągnąć jak najlepsze wyniki. To zresztą cechuje olimpiady jako spotkanie młodych ludzi z całego świata, którzy chcą dać z siebie wszystko. Tu wszyscy dają z siebie wszystko, a niektórzy z nich wygrywają złoto.
A jak będzie wyglądała posługa duszpasterska w czasie paraolimpiady?
Będziemy mieć tylko dwie msze o 7.30 rano i o 5.00 po południu, bo trzeba pamiętać, że w paraolimpiadzie uczestniczy dużo mniej sportowców. W duszpasterstwo będzie zaangażowanych 5 księży, którzy będą dostępni od 7.00 rano do 10.00 wieczorem. Mówię tu oczywiście o duszpasterstwie katolickim, ale swoich kapelanów mają też inne religie i wyznania chrześcijańskie. Każde z nich ma też swoje odrębne miejsce do sprawowania kultu.
Jakie jest najważniejsze przesłanie, które mogą nam przekazać Igrzyska Paraolimpijskie?
Myślę, że najważniejszym problemem całego ruchu olimpijskiego jest fakt, że olimpiada stała się ogromną machiną, wielkim medialnym wydarzeniem, w którym zatraca się to, co najistotniejsze, a co my, kapelani, widzieliśmy bardzo wyraźnie. Mam tu na myśli wielkie poświęcenie młodych ludzi. Niemal każdy zwycięzca dziękował swoim rodzicom, mówił o oparciu, jakie miał w rodzinie. A zatem istotą olimpiady nie jest ta wielka impreza, wielkie obiekty sportowe, ale ta wielka postawa młodych ludzi. Sądzę, że na paraolimpiadzie zobaczymy to jeszcze wyraźniej. Tym bardziej, że będzie to paraolimpiada o największej oglądalności. Wyprzedano już wszystkie 2 miliony biletów. Będzie to piękne wydarzenie. Wszyscy ci młodzi ludzie, którzy pokażą nam siłę swego ducha, swą wspaniałą myślność.
To rzeczywiście wielki sukces, że wyprzedano wszystkie bilety. W czasie poprzednich paraolimpiad organizatorzy musieli wręcz rozdawać bilety.
Myślę, że po części wynika to z faktu, że wiele osób nie mogło kupić biletu na olimpiadę i dlatego postanowili, że pójdą przynajmniej na Igrzyska Paraolimpijskie. Ale myślę, że pod względem duchowym będzie to dla nich o wiele bardziej ubogacające niż olimpiada. To, że wyprzedano już wszystkie bilety, jest bardzo pokrzepiające. Będzie to oczywiście mniejsze wydarzenie. Jest mniej dyscyplin, mniej krajów. Ale na pewno będzie to ten sam wysoki poziom współzawodnictwa, tym razem między ludźmi, którzy mają jakieś upośledzenie.
A co dla Kościoła jest w tych igrzyskach najważniejsze?
Dla Kościoła jednym z najważniejszych aspektów tych igrzysk jest otwartość. Głównymi postaciami tej paraolimpiady będzie kategoria ludzi, którzy na co dzień nie należą do głównego nurtu społeczeństwa. Te igrzyska uczą nas otwarcia na nich, otwarcia na życie. Kościół jest pro-life. Najczęściej wyraża się to w postawie otwarcia na nienarodzone dziecko, co jest bardzo ważne. Ale nie ogranicza się tylko do tego. Postawa pro-life wyraża się również w trosce o tych, którzy nie należą do głównego nurtu społeczeństwa, właśnie jak osoby niepełnosprawne. Kościół ma na tym polu wielkie doświadczenie, długą tradycję starań o to, by osoby niepełnosprawne były traktowane jako pełnowartościowe osoby. Przykładem tego są choćby doroczne pielgrzymki chorych i niepełnosprawnych do Lourdes. Bardzo dużo robimy też na tym polu w naszych parafiach i szkołach. Ponadto Kościół katolicki przygotował się do paraolimpiady wielką międzynarodową konferencją o teologii niepełnosprawności. Pomogła ona lepiej zrozumieć, jak powinna przebiegać integracja niepełnosprawnych. Myślę, że paraolimpiada będzie ku temu ważnym bodźcem zarówno dla Kościoła, jak i dla społeczeństwa.
Mówił ksiądz John Armitage, katolicki kapelan tegorocznych Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich w Londynie.
Zbliżający się rok wiary jest doskonałą okazją, by przyjrzeć się także temu, co mogą do niego wnieść kościelne ruchy religijne i nowe wspólnoty. Temat ten został podjęty w udzielonym agencji Zenit wywiadzie przez podsekretarza w Papieskiej Radzie do Spraw Świeckich, księdza Miguela Delgado Galindo.
Wspomnianym ruchom i wspólnotom będzie poświęcona wigilia przyszłorocznej uroczystości zesłania Ducha Świętego, która przypadnie 18 maja. Wspólnoty i ruchy religijne będą tego dnia pielgrzymować do grobu świętego Piotra, a na placu przed Bazyliką Watykańską będą prosić Boga, aby tak jak za czasów apostolskich, także i dziś odnowił oblicze Kościoła. Na to szczególne spotkanie zaproszeni są przedstawiciele wszystkich ruchów, nie tylko tych młodszych, jak na przykład powstałej w 1968 roku Wspólnoty Świętego Idziego, ale też i zakorzenionych w historii, jak na przykład Sodalicji Mariańskich, dziś nazywanych Wspólnotą Życia Chrześcijańskiego.
Ksiądz Delgado przypomniał, że w nowych ruchach wierny chce żyć pełnią chrześcijańskiego życia według charyzmatu proponowanego przez konkretną grupę. Ma on przenikać całą jego egzystencję, zwłaszcza przez formację i ewangelizację. Na tej specyficznej drodze szukają oni miejsca osobistego spotkania z Chrystusem i apostołowania w środowiskach, w których żyją.
By dany ruch mógł zaistnieć formalnie w przestrzeni Kościoła, musi zostać przez władzę kościelną zaakceptowany. Chodzi z jednej strony o zagwarantowanie przyszłości i ciągłości działania zorganizowanej grupie ludzi, a z drugiej wpisanie jej w bogactwo charyzmatów Kościoła. Każdy ruch musi zatem spełniać określone warunki eklezjalności, które są wskazane w adhortacji apostolskiej Christi Fideles Laici, pozostawionej nam przez Jana Pawła II.
Zwykle pierwsze informacje na ten temat trafiają do biskupa diecezjalnego miejsca, gdzie dana wspólnota powstała. O takie uznanie nowej grupy musi się jednak dobrowolnie zwrócić sama wspólnota wiernych. Jest to długofalowy proces. To nie jest jak pójście do świeckiego urzędu, by przybić wymaganą pieczątkę, precyzuje ksiądz Delgado. Odpowiednia instancja kościelna musi dokładnie zapoznać się z tym, jak dana wspólnota będzie realizować wspomniane wyżej kryteria eklezjalności. Nigdy nie może też być żadnych wątpliwości co do rzeczy fundamentalnych.
Warto tu zauważyć, w jak różny sposób objawiają się charyzmaty poszczególnych ruchów. Najlepiej widać to przez osobiste świadectwo wiary czy służbę najbardziej potrzebującym w rozmaitych formach, na przykład przez muzykę czy sztukę. Nie chodzi przecież o to, by wszyscy robili to samo. W tym wielkim koncercie każdy musi być tym, kim jest, wskazuje ksiądz Delgado.
Najważniejszym kryterium charakteryzującym specyficzne powołanie wiernych świeckich jest z całą pewnością ich relacja ze światem. Lekarz pracuje w szpitalu, matka zabezpiecza wszystkie rzeczy związane z codziennym funkcjonowaniem rodziny, dziennikarz pracuje w radiu i temu podobnie. Tak jest wszędzie tam, gdzie świeccy przenikają świat duchem chrześcijańskim i pozwalają poznać Boga swojej rodzinie, przyjaciołom i kolegom w pracy.
Ksiądz Delgado jest też optymistą, jeśli chodzi o dzisiejszy stan wiary w świecie. Twierdzi, że jest w tym temacie lepiej niż się często wydaje, nawet jeśli konkretne sytuacje mogą być bardzo trudne. Dlatego właśnie Benedykt XVI ogłosił rok wiary i nieustannie mówi na ten temat. Jezus nas zapewnił, że będzie z nami aż do końca świata, choć nie powiedział nam, że nie będzie trudności. Kościół jest ciągłą obecnością Chrystusa w historii, a Pan kieruje tą łodzią już od ponad 2000 lat, powiedział ksiądz Miguel Delgado Galindo, podsekretarz w Papieskiej Radzie do Spraw Świeckich.
Tu Radio Watykańskie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.